Drodzy umiłowani, Bóg jest dobry. Zgodzicie się z tym, co powiedziałem? Bo jeśli nie, to będę musiał stąd zejść. Dzisiaj chcę mówić o dobrym Bogu. Choć będę mówił wiele smutnych rzeczy, to Bóg jest dobry, naprawdę dobry. Dziękuję Natalii za modlitwę. Pomodliła się ostatnim zdaniem, które miałem zapisane w moich notatkach. Więc kto słuchał modlitwy Natalii, wie już, o czym będę mówił. Początkiem tego miesiąca brat Andrzej Michnik mówił, opowiadał nam historię o Jakubie, Ezawie, pamiętamy? O tym, jak jako chrześcijanie wspinamy się na szczyty. Bardzo często są to trudne szczyty. I zapewne na tej sali nie ma takiej osoby, która by się na takie szczyty nie wspinała. Mówię tutaj o problemach w naszym życiu. I na początku pytanie. Czy zdarzyło się w waszym życiu zwątpienie? Czy zdarzyło się w waszym życiu zwątpienie? Widzę, że niektórzy kiwają głową, że tak. Czy zdarzyło się, że kiedy przechodziliśmy trudne sytuacje, wydawało nam się, że Bóg jest daleko? Niedawno mogliśmy usłyszeć z tego miejsca świadectwo, jak to wspinanie się na Mount Everest o mało nie doprowadziło do, w cudzysłowie, utraty życia, utraty wiary, zwątpienie. Czy zmagaliśmy się z takim uczuciem w naszym życiu? Czy zadawaliśmy Bogu pytanie, dlaczego ta tragedia spotyka akurat mnie? Mówimy wtedy, Panie, przecież oddałem Ci swoje życie i myślałem, że od tego momentu w każdym dniu będę radośnie przybliżał się do Ciebie. Dlaczego ja? W ostatnich latach, nawet w naszym zborze, były też smutne momenty. Choroby, pogrzeby, cierpienie. Dużo o tym myślałem. Zapewne nieraz widzieliśmy, słyszeliśmy o mamach, które upakują swoje dzieci. Dzieci, być może dzieci, które umarły jeszcze w łonie, czy zaraz po porodzie. Rozczarowanie w naszym życiu, gdy dowiadujemy się, że nasze dziecko bardzo trudno, bardzo ciężko zachorowało. Rozpacz, gdy spali nam się dom. Rozpacz, gdy tracimy dobrą pracę, gdy tracimy nasz majątek, czy gdy ktoś najbliższy zachoruje. Czy zdarzyło się w naszym życiu odczuwać bezradność? Czy zdarzyło się nam takie odczucie, jakby nasze modlitwy trafiały w mur? Przeczytam dwa malutkie świadectwa. Dziś na świat przyszła Zosia. Odeszła do Pana po 2 godzinach. Mama Zosi, Ania. I drugie króciutkie. Od pewnego czasu chodzimy z Helenką na rehabilitację. Właściwie mówimy na to fitness i że ona jest mała chodakowska. Spotykamy różne mamy, te bardzo wesołe, smutne, zapłakane, zrezygnowane. Spotykamy różne dzieci z różnymi schorzeniami. Dziś lekko spóźnione wpadamy do szatni, a tam na krzesełku siedzi chłopiec 7-8 lat z zespołem Downa. Mówię do niego cześć. On mało zrozumiale odpowiada, po czym wstaje z krzesła i łapie głowę Helenki, którą miałam jeszcze na ręku. Nie ukrywam, że trochę się wystraszyłam, gdyż nie znałam go wcześniej. Złapał ją za głowę, pociągnął do siebie, przytulił, pogłaskał. Helenka mu zrobiła cacy, cacy. Po czym położyłam ją na łóżeczko i zaczęłam zdejmować sweterek. Dominik, bo tak miał na imię ten chłopczek, cały czas stał przy nas i głaskał ją po głowie. W jednej chwili jego wzrok skupił się na rączce. Spojrzał na mnie i powiedział: jaka jest piękna. Złapał Helenkę za rękę i pocałował. A mnie serce pękło na milion kawałków, spadło na podłogę i wskoczyło do gardła. Katarzyna, mama Helenki, która urodziła się bez rączki. Te historie pochodzą z książki, którą miałem niedawno przyjemność składać. Pierwszy raz się zdarzyło, że zanim tą książkę opracowałem, przeczytałem ją. Czytając ją w pracy, kolega patrzył na mnie ze zdziwieniem, bo łzy lały mi się z oczu strumieniami. Dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu, że Go znam. I że zawsze, kiedy Go potrzebuję, On jest blisko mnie. A Jego pocieszenia mogę słuchać w Jego Słowie. A teraz chciałbym wam przedstawić kilka historii biblijnych, które zaczynały się czasami dramatycznie, a kończyły dobrze. Pierwsza historia to długi, dramatyczny dialog w poetyckiej formie. Księga Joba. To tajemnica bólu i cierpienia. Pozwolę sobie przeczytać kilka fragmentów. Był mąż z ziemi Uz imieniem Job, a miał ten mąż był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najzamożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali przez 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swoich sercach. Tak czynił Job zawsze. Otóż wydarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby stawić się przed Panem, a wśród nich był też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bowiem nie ma równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stronniący od złego. Na to szatan odpowiedział mu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i dobytek rozmnożył się w kraju? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Tylko jego nie dotykaj i odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Dalej historia potoczyła się tak, że Job stracił wszystko. Stracił swój cały dobytek, stracił synów, stracił córki. I powiada tak. Kiedy to się wydarzyło, Job rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Ale na tym próby się nie skończyły. Szatan przyszedł po raz drugi przed oblicze Pana Boga i wyprosił jeszcze większą próbę. Job został dotknięty chorobą. Od stóp do głów wrzodami. I kiedy to się stało, jego żona mówi, złorzecz Bogu i umrzyj, będzie ci lżej. A on mówi, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować złego i w tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ustami. Historia potem pokazuje, jak przybyli do niego 3 przyjaciele, usiedli koło niego i przez 7 dni płakali razem z nim. I myślę, że na tym byłoby dobrze, gdyby się zakończyła historia, ale oni zaczęli tak gderać i zamiast go wspierać w tym jego bólu, to sprawiali mu same przykrości. Jak kończy się ta historia? Cudownie. już sobie przeczytamy samo zakończenie. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Tak iż miał 14 tysięcy owiec, 600 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki. I nazwał pierwszą Jemina, Gołąbek, drugą Kesja, trzecią Karan, Hapuch. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród braci. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do 4. pokolenia. I umarł Job stary i syty dni. Druga historia biblijna, troszeczkę młodsza, to historia zapisana w Księdze Daniela. Ja nie będę wszystkiego czytał, opowiem wam ją. Naród izraelski nabroił. I to bardzo poważnie. Oddawali pokłon Bogu, ale nie Bogu Jahwe, tylko bożkom, Molochowi, spalali dzieci. I mimo tego okrucieństwa, tej okropności, która wydarzyła się w życiu Izraela, Bóg ich nie zniszczył. Bóg kocha swój lud. Mógł zrobić tak jak z Sodomą i Gomorą, mógł zrobić jak z buntem Koracha. Ale Bóg chciał ich wychować. I cały naród został uprowadzony do niewoli babilońskiej przez króla Nabuchodonozora. I wśród nich 4 młodych mężczyzn. Oni są dla mnie wzorem. Wzorem tego, że to, co zakiełkowało ich w życiu w dzieciństwie, tego trzymali się do późnej starości. I wśród nich był Daniel, był Ananiasz, Miszael i Azariasz. Znamy też ich pod innymi imionami, które nadał im król Babilonu, Medrach, Meszach i Abednego. I ci chłopcy byli bardzo doświadczani w tamtym miejscu, w tej niewoli. Chciano ich spalić, zabić. Daniel nawet trafił do jaskini lwów. Ale Bóg w każdej sytuacji wyciągał ich. Nie wiemy, czy Daniel wrócił z niewoli, czy dokończył swoich dni tam w Babilonie, ale osiągnęli tam, można powiedzieć, sukces. Byli na królewskim dworze. Mieli się dobrze, choć przechodzili wiele, wiele prób. Kolejna historia to historia z okresu II wojny światowej. To już nie jest historia biblijna. Ostatnio w moje ręce trafiła książka Eliego Weisera pod tytułem Noc. Opowiada historię rodziny żydowskiej. Jest rok 44, pogranicze Rumunii i Węgier, Transylwania. Rodzina żydowska i cała społeczność żydowska została wzięta do niewoli. Trafili do Birkenau, trafili do Auschwitz. Bóg wcześniej ich ostrzegał. Zanim trafili do obozu, mieli informację o tym, że mogą wyjechać do Palestyny. Wtedy zawiązywało się państwo Izrael w 1948 roku powstało państwo Izrael, wcześniej się zawiązywało i Bóg ich ostrzegał, ale oni nie chcieli porzucić swoich sklepów, swoich społeczności żydowskich i trafili do obozu, cała rodzina. Historia dramatyczna. Przeżył tylko ten chłopak 15-letni wówczas, Eli. Jego rodzice zginęli i spotkał tam w obozie pewnego Żyda, rabina, który widząc to, co się dzieje w obozie w Auschwitz, wzniósł głośny lament i powiedział: to koniec. Boga już nie ma. Gdzie jest boskie miłosierdzie? Gdzie jest Bóg? Jak mogę wierzyć, jak ktokolwiek może wierzyć w miłosierdzie dobrego Boga? Kolejna historia. Rok 77. Młody człowiek, który wychował się w rodzinie pastorskiej, chciał zostać pastorem. Miał plany wyjazdu do Europy, do ówczesnej komunistycznych Niemiec, NRD, do Berlina. Pobrał się ze swoją ukochaną. Jego żona zaszła w ciążę, poroniła. Był to dla nich wielki cios, wielki szok. Okazało się, że żona ma schorzenie kręgosłupa i musi poddać się operacji, zanim wyjadą na misję do Europy. Kiedy operacja się oczywiście udała, ale kiedy był okres rehabilitacji, nastąpił zakrzep i jego żona umarła. Zwątpienie, niedowierzanie przeszywało jego serce. Po kilku latach poznał kobietę, pobrali się, mieli trójkę dzieci. I na tym nie koniec, bo ich najmłodszy syn miał ciężką wadę genetyczną i kiedy był w okresie adolescencji, również zmarł. Kilka lat temu w Swarzędzu spotkałem człowieka pod Poznaniem i kiedy zaczęliśmy rozmawiać, zacząłem mu mówić o Bogu, a on mówi: słuchaj, Boga nie ma. Boga nie ma. Gdyby był, to mój kilkuletni wnuk nie zginąłby na boisku przygnieciony bramką. Gdyby był, to od tamtego czasu moja żona nie byłaby w ciężkiej depresji klinicznej, leżąc w szpitalu. I to koniec tych smutnych historii. Wierzę, że każdy z nas tu obecny doświadczył Boga. Tak? Doświadczył Boga. Również wierzę, że w to, że wielu z nas zmaga się z pytaniami, ze zwątpieniami. Życie człowieka to trudna droga pod górkę. Kiedy nawróciliśmy się, to było 16 lat temu, 1 kwietnia, byliśmy pierwszy raz w zborze na Zielonej Sali na otwarciu. Potem urodził się po 14 dniach nasz syn. A 4 miesiące później dowiedzieliśmy się, że jest ciężko chory i wymaga wieloetapowej operacji. Dla nas było to jak uderzenie obuchem, ale zaufaliśmy Bogu i widzieliśmy wiele cudów w naszym życiu, w życiu naszego syna. Widzimy je także do tej pory. Stoję tutaj, aby nie udowadniać nam, czy Bóg istnieje. Nie stoję też tutaj po to, aby odpowiadać na pytanie, dlaczego ktoś umarł, dlaczego ktoś przechodzi trudne chwile w swoim życiu. Chcę wam wskazać dzisiaj na 5 teologicznych kotwic, które potrafią, które pomogą nam w przebrnięciu przez trudne chwile, które pomogą nam wspinać się na szczyty, które pomogą nam wskoczyć na problem i odbić się od niego wysoko i iść dalej z podniesioną głową, dlatego że Bóg jest dobry. Bez względu na to, co w naszym życiu się dzieje, musimy mu ufać. Pierwsza kotwica to nieugięta miłość Boża. Kiedy patrzymy na upadły świat pełen cierpienia i śmierci, łatwo jest zwątpić w Bożą miłość. Gdzie jest Bóg? Zadają ludzie pytanie, kiedy otacza nas zło. Gdzie jest Boże miłosierdzie, kiedy umiera dziecko? Głównym wątkiem historii biblijnych jest Boża miłość. I ludzie, którzy odpowiadają na tą miłość. Bóg nie szuka powodów, aby nas ukarać, ani okazji do okazania swojego gniewu. Bóg tęskni za ludźmi i zabiega o nich swoim miłosierdziem. To ze względu na nas ukorzył się i poniósł kosztowną ofiarę poprzez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bóg nie szuka powodu, aby nas ukarać, lecz możliwości, aby dzielić się z nami naszą Jego wspólnotą. Bóg nie szuka też pretekstu do wylania swojego gniewu, ale okazji do społeczności z nami. Kiedy przychodzą wątpliwości, kiedy przychodzi strach, myślmy o krzyżu Jezusa Chrystusa. W Jego cierpieniu Bóg przedstawił nam niewątpliwy dowód swojej miłości. Bóg wkroczył w historię ludzkości i dowiódł swojej miłości do nas we wcieleniu, służbie, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To pierwsza kotwica. Druga, zapraszająca obecność Boża. Kiedy nasze życie przenika upadek, kiedy nasi bliżsi, najbliżsi cierpią, chorują lub umierają, nasze serca wołają w głośnym proteście. Czujemy, że z tym światem dzieje się coś nie tak. Bóg stworzył ogród, w którym panował pokój, życie, harmonia i radość, ale grzech zdziesiątkował ten świat. Śmierć wkroczyła w doskonałe Boże stworzenie. Nasz protest to naturalna reakcja. To tęsknota za tym, co Bóg pierwotnie stworzył. W Biblii mamy taką księgę jak Księga Trenów. To Księga Lamentów, w której czytamy, jak Boży lud woła do swego Boga przytłoczony ciężarem. Kiedy czytamy psalmy, tam również napotykamy na wiele ludzkich lamentów. Takie pytania: gdzie jesteś, Boże? Dlaczego skrywasz się przed nami? Kiedy zaprowadzisz sprawiedliwość? Te lamenty są po to, Bóg chce nam pokazać, że kiedy cierpimy, chce, abyśmy my wylewali przed Nim swoje serce. Chce, abyśmy wylewali swoje rozgoryczenie przed Nim. Zaprasza nas do tego, abyśmy weszli w Jego obecność i powiedzieli Mu, co leży nam na sercu. Bóg pragnie z nami kontaktu. Bóg pragnie z nami bliskiej wspólnoty. Boga nie zadowalają rytualne słowa, powtórzenia ani wzniośle brzmiące frazesy. Pragnie słyszeć szczere wołanie naszego serca, szczere wołanie swojego ludu. Przepraszam. Bóg jest kochającym Ojcem, który słucha swoich dzieci i nie robi tego po to, aby nas karcić, lecz uzdrawiać. Nasz protest nie odpowiada gniewem, lecz miłością. Pragnie nas przytulić, jak rodzic swoje dziecko. Chce łagodzić ból i koi nas swoją miłością. Psalmy lamentacyjne, treny kończą się oddaniem Bogu chwały. Lud Boży odczuwa obecność, pocieszenie, wierność i miłość. Po trzecie, trzecia kotwica to troskliwa empatia Boża. Co to jest empatia? Czy to jest to samo, co współczucie? Empatia to zdolność współodczuwania. Kiedy moja żona była w każdej ciąży praktycznie, no, patrzy na mnie teraz, to w pierwszym trymestrze, wiecie, jak to jest, kobieta lubi spać. Jest tak zmęczona. Ja tak bardzo podchodziłem empatycznie do tego problemu, że kładłem się z nią. Mi też się strasznie chciało wtedy spać. Ale naprawdę, to nie jest lenistwa, że nic mi się nie chciało robić w domu, ale... Bóg nie zasiada tylko wysoko na swoim tronie, słuchając anielskich chórów. Bóg jest blisko nas. Nie tylko płacze nad ludzkim grzechem, płacze, kiedy cierpimy, płacze, kiedy traci z nami społeczność. Bóg nie ogranicza się do współczucia, jest pełen empatii. Odczuwa to, co przeżywamy my. Bóg nie tylko płacze nad moim cierpieniem, ale także dzieli każde moje doświadczenie. Bóg nie tylko płacze nad nieuchronną śmiercią dziecka. Sam również doświadczył śmierci swojego syna. Bóg nie tylko płacze nad buntem marnotrawnego syna. Bóg doświadczył buntu swojego ludu, swoich dzieci. Bóg osobiście doświadczył bólu, cierpienia upadłego świata. On rozumie. Nie tylko okazuje nam współczucie, ale również utożsamia się z tym. I to dosłownie. Takim kulminacyjnym przejawem empatii jest wcielenie Boga w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Bóg doświadczył bólu, zmęczenia, pragnienia, głodu, smutku i śmierci. W Jezusie Bóg zapłakał nad śmiercią przyjaciela, Łazarza. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 35 werset, jest napisane: i zapłakał Jezus. I zapłakał Jezus. Jezus znów rozrzewnił się w sobie, podszedł do grobu, była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. W Jezusie Chrystusie Bóg doświadczył, co to znaczy być człowiekiem i cierpieć. Zatem Bóg nie jest jedynie dalekim krewnym, który, gdy dowie się, że spotkało nas coś złego, wysyła nam kartkę z kondolencjami lub z współczuciem. Kiedy doświadczamy wielkiego bólu, a sprawy nas przytłaczają, przypomnij sobie, że Bóg jest blisko z tobą. Bardzo blisko. Kolejna kotwica to nieograniczona suwerenność Boża. W konsekwencji naszych problemów często stawiamy pytania. Może Bóg troszczy się o nas, ale nie jest w stanie niczego zrobić. Może Bóg kocha nas, ale teraz nam nie może pomóc. Historie biblijne nie przedstawiają Boga w ten sposób. Nawet kiedy wydaje się, że szatan i jego zastępy mają przewagę, Bóg nadal zasiada na swoim tronie. Objawienie, 4 rozdział. Bóg nadal sprawuje władzę. To Bóg decyduje o tym, jak długie i surowe będą prześladowania. Objawienie 6, 9 do 10. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Szatan nie może pozbawić Boga władzy. Upadek świata nie podważa Bożej suwerenności. Bóg nadal zasiada na swoim tronie. Bóg nadal ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Nawet wtedy, kiedy znajdujemy się w najtrudniejszych sytuacjach i okolicznościach. Ponieważ Bóg kocha, słucha i utożsamia się z nami, ufamy, że Bóg ma na względzie to, co najlepsze dla nas. Tak? Amen. Psalm 115, 3 werset. Bóg nasz jest w niebie. Czyni wszystko, co zechce. Bóg chce błogosławić nam w swojej miłości. A Jego suwerenność jest gwarancją tych błogosławieństw. Bóg ma na celu wobec swojego ludu wszystko, Bóg ma cel wobec swojego ludu i wszystko, co się dzieje na świecie, służy temu celowi. Celem tym nie jest nasze ziemskie szczęście, lecz niebiańska społeczność z Bogiem. Bóg jest bardziej zainteresowany naszą wiarą niż naszym szczęściem. Bóg jest bardziej zainteresowany, abyśmy mieli z Nim świętą wspólnotę, niż naszym zdrowiem czy bogactwem. Powtórzę. Bóg jest bardziej zainteresowany tym, abyśmy mieli z Nim wspólnotę, niż naszym zdrowiem czy bogactwem. Znany fragment z listu do Rzymian. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Dobre, które Bóg ma na myśli, nie jest definiowane przez ludzkie aspiracje, szczęścia, sukces i przyjemność. Dobrem zamierzonym przez Boga jest podobieństwo do obrazu Jego Syna, zarówno tu i teraz, jak i w wieczności. Bożym zamiarem jest święta wspólnota pomiędzy Nim a Jego ludem. A jeśli do spełnienia tego zamiaru potrzebne będą próby, dyscyplinowanie, cierpienie lub powodzenie, Bóg je uczyni lub na nie dozwoli. Tak jak w historii Joba, tak jak w historii Daniela i wielu innych historii w Bożym Słowie. Dlatego jestem pewien, że bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajduję, Bóg ma w tym swój cel. Bóg wykorzystuje każdą sytuację dla mojej wieczności z Nim i dla mojego eschatologicznego dobra. Dla dobra, które jest mi zapisane. Moja przyszłość. I piąta kotwica. Ostateczne zwycięstwo Boże. Ostateczne zwycięstwo Boże. Śmierć jest ucieleśnieniem upadku. Obejmuje całą rasę ludzką. Każdy, łącznie z dziećmi, jest poddany panowaniu śmierci. Choć Bóg nie stworzył świata, aby ludzie umierali. Przeciwnie. Bóg stworzył ludzi, by żyli i cieszyli się wspólnotą z Nim, z naszym Bogiem. Śmierć, którą często obserwujemy, jest wrogim najeźdźcą. To grzech zrodził śmierć, dopóki jest grzech, dopóty będzie śmierć. Lecz Bóg nie pozwoli, aby śmierć triumfowała. To nie śmierć odniesie ostateczne zwycięstwo. Bożym zamiarem wobec stworzenia jest spełnienie w nowym niebie i nowej ziemi. Tam Bóg zasadził drzewo życia, nad strumieniem wody życia, jak czytamy w objawieniu w 22 rozdziale. I nie będzie już nic przeklętego. Tam ujrzymy Boga twarzą w twarz. Doświadczymy Jego pełni. Tam Bóg spełni swój pierwotny zamiar i zamieszka pośród swego ludu. Jak czytamy, tam nie będzie już smutku, tam nie będzie bólu. Kiedy stoimy nad grobem bliskiej osoby, trudno wyobrazić sobie nowe niebo i nową ziemię. Zaufać, że kiedyś to się stanie. Śmierć tak bardzo dominuje nad nami, tak bardzo się rozpanoszyła, że czasami trudno w to uwierzyć. Niedługo mamy święta. Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus zmartwychwstał jako pierwszy spośród żniwa zmartwychwstania. Przeczytam fragment z listu do Koryntian z 15 rozdziału. Werset od 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko. Aby Bóg był we wszystkim, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Bóg dał nam przedsmak w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy myślisz o bliskiej zmarłej osobie, kiedy umarła w Chrystusie, to ciesz się, zmartwychwstanie. Bóg w tym fragmencie pokazał nam, jak zakończy się historia. I na koniec jedno pytanie. Jedynym prawdziwym pytaniem na koniec tej historii jest kwestia, czy Bóg znajdzie ludzi, którzy czekają na Niego z wiarą. Czy Bóg znajdzie ludzi, którzy czekają na Niego z wiarą? Łukasz 18:8. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dzisiaj Natalia tak się modliła. Bez względu na okoliczności będę Ci ufała. I chcę, żebyście to zapamiętali. Bez względu na okoliczności będę Mu ufał. Bez względu na to, co w moim życiu się dzieje, Pan ma nad wszystkim kontrolę. Nie będę śpiewał tej pieśni, ale bardzo mi się podoba. Jeszcze jej nie słyszeliśmy tutaj. Patryka pieśń. Chcę gotowy być, gdy przyjdziesz na ziemię. Życzę, aby każdy z nas był gotowy. Aby każdy z nas był gotowy bez uszczerbku, gdy Pan przyjdzie na ziemię. Boże, dziękuję Ci, że nas kochasz. Dziękuję Ci, że nas słyszysz, że nas rozumiesz, że panujesz na ziemi, że jesteś zwycięzcą, Boże. Dziękuję, że jesteś tym, który pociesza tych strudzonych, tych zwątpionych, tych, którzy tracą nadzieję. Dziękuję Ci, że Ty poprzez Twoje słowo, poprzez historie w nich zapisane, pokazujesz nam, że bardzo nas kochasz. I chcesz, abyśmy żyli wiecznie z Tobą. Panie, dodawaj nam sił. Dodawaj nam wiary na każdy dzień. Panie, chcemy z Tobą przechodzić przez wszystkie doliny czy wyżyny. Dziękujemy Ci, że jesteś tak blisko nas, że jesteś obecny. Że, Panie, rozumiesz, kiedy płaczemy, kiedy jesteśmy czasami źli. Tobie chwała. Tobie chcemy ufać bezgranicznie. Boże Ojcze, Duchu Święty, Jezu Chryste, bądź wywyższony. Amen.